dary ziemi. Zaprasza Magdalena Śmigielska.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkie radiosłuchaczki. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo po tej drugiej stronie. Kłania się Państwu Magdalena Śmigielska. Przepiękne czerwcowe popołudnie, trzecia sobota miesiąca, więc to jest ten czas, kiedy po raz kolejny, już dzisiaj po raz dziewiąty, spotykamy się po to, aby porozmawiać o roślinach, o dziko rosnących roślinach jadalnych, które mają niesamowite właściwości prozdrowotne, zbawienne dla naszego zdrowia. Kochani, usiądźcie sobie wygodnie, może zróbcie sobie jakąś herbatkę, napar, może jakąś wodę z liściem mięty, czy też szałwi. Weźcie coś do pisania, coś do zanotowania, bo myślę, że się przyda. Wy zostańcie na miejscach, ja tymczasem zabieram was w podróż, zabieram was na nasze przepiękne pola, łąki, lasy. Będziemy dziś szukać cudownej rośliny, kochani, jednej z najstarszych roślin, jaką zna tak naprawdę ludzkość. Wyglądem jest niepozorna, pachnie średnio, nie należy do najpiękniejszych i najsmaczniejszych, ponieważ ma dosyć gorzki smak, ale jest prawdziwym mocarzem i piękno tej rośliny i jej siła pochodzi z jej wnętrza, z jej środka. O jakiej roślinie będziemy dziś rozmawiać? Otóż, kochani, o krwawniku pospolitym, Achillea millefolium. Pewnie spotkaliście się już z tą rośliną. Jeśli nie widzieliście jej tak fizycznie, namacalnie, to ja dzisiaj postaram się wam przybliżyć to, jak ona wygląda, żebyście mogli tak naprawdę wiedzieć, że ta roślina, która przepięknymi, drobnymi, białymi kwiatkami uśmiecha się do was wśród naszych pól i łąk, to właśnie krwawnik. A jeśli już słyszeliście, to oczywiście zachęcam was do tego, aby pogłębić swoją wiedzę. Dlatego zostańcie przy radioodbiornikach. Zaczynamy naszą przygodę z krwawnikiem. Achillea millefolium, nazwa łacińska. Nazwa ta wywodzi się, jak głosi legenda, od Achillesa, który podobno stosował krwawnik w leczeniu ran i tamowaniu krwotoków swoich wojennych towarzyszy. Możemy tak z przymrużeniem oka stwierdzić, że już Achilles poznał się na krwawniku i potrafił go docenić, więc tym bardziej my powinniśmy zwrócić uwagę na tą roślinę. Drugi człon nazwy łacińskiej, czyli millefolium, oznacza 1000 liści, ale z kolei nie oznacza to, że Achilles potrzebował zebrać aż 1000 liści, aby pomóc swoim kompanom właśnie w gojeniu się ran czy tamowaniu krwotoku. Po prostu ta nazwa bierze się stąd, że kiedy spojrzymy na pokrój liścia krwawnika, który przypomina nieco nam takie małe piórko z licznie wyciętymi listkami, no sprawia takie wrażenie, że tych drobnych listków jest bardzo, bardzo dużo. Stąd też ta nazwa millefolium, 1000 liści, bo tak możemy obrazowo powiedzieć, że naprawdę na tej jednej łodyżce tych listków jest tak dużo, że potocznie możemy powiedzieć, naprawdę to jest 1000 listków. Tak to wygląda, takie sprawia wrażenie. Stąd też właśnie wzięła się ta nazwa łacińska. Tak też tłumaczymy i ten pierwszy, i ten drugi człon. Powtórzę, Achillea millefolium, czyli krwawnik pospolity. I to jest to tłumaczenie nazwy łacińskiej. Natomiast kiedy zaczniemy się zastanawiać nad polską nazwą, czyli krwawnik, automatycznie przychodzi nam na myśl krew. Prawda, że mamy takie samoistne skojarzenie z krwią. No, ta roślina coś tutaj musi działać z krwią, ona musi w jakiś sposób wpływać na krew, bo jak sama nazwa nas na to nakierowuje. I absolutnie zresztą trafnie, ponieważ możemy powiedzieć, że jest to taki specjalista od krwi. Tak naprawdę wewnętrznie od krwi, ponieważ krwawnik nam tą krew silnie oczyszcza, ale również oczyszcza i tamuje, bo również tamuje krwotoki wewnętrzne, ale też tamuje krwotoki zewnętrzne, łagodzi te krwotoki, powoduje właśnie gojenie się ran. Kiedyś nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie czy prababcie, właśnie jeżeli ktoś się skaleczył, czy gdzieś dosyć głęboko, nie szło zatamować tej krwi, to szybciutko właśnie sięgali po takie stare, ludowe sposoby, zrywali krwawnik, jeżeli była taka możliwość, i przykładali do tego miejsca krwawiącego, i to krwawienie ustępowało, albo przynajmniej zostało dość znacznie złagodzone. No więc krwawnik ma zbawcze, takie zbawienne działanie na naszą krew, ale nie tylko, bo to specjalista o bardzo szerokim spektrum działania i o tym będziemy mówić kilka chwil później. Zacznijmy od początku. To może teraz jeszcze, kochani, pod jaką inną nazwą możemy spotkać krwawnik? Z jaką inną nazwą możemy się spotkać, i jeśli ją usłyszymy, to również właśnie mowa jest o tej samej roślinie. Tysiąclist, tak? Czyli tak jak już wspominaliśmy, millefolium, tutaj tysiąclist. Taką nazwę potoczną krwawnika szczególnie stosuje się na Podlasiu. Inną nazwą, jaką możecie spotkać, jest złocień, krwawnik, i tak się często mówi w lubelskim. Żeniszek, krwawnik, to z kolei wybrzmiewa w województwie świętokrzyskim. Tam możemy się spotkać z taką nazwą. Kiedyś też można było spotkać się z taką nazwą jak żywnik, a ja jeszcze też, przyznam wam się, słyszałam i spotkałam się z taką nazwą krwawnika jak kaszka. I tak powiem szczerze, że ja nie znalazłam nigdzie jakiegoś wytłumaczenia tej nazwy, ale tak sobie sama myślę, że faktycznie, kiedy spojrzymy na kwiatki krwawnika tak od góry, to są maleńkie, drobniuteńkie takie kuleczki i one troszeczkę nam przypominają taką kaszkę, kaszę mannę. Co jeszcze? Jeszcze krwawnica, tak. Jeszcze tak z taką nazwą się spotkałam właśnie jak krwawnica. To też wszystko oczywiście pochodne od tego działania na układ krwionośny. Gdzie możemy, kochani, spotkać krwawnik? On występuje tak naprawdę na terenie całej Europy. Częściowo możemy go również spotkać w Azji, w Ameryce, ale nas interesuje tak naprawdę, gdzie występuje w naszym kraju. W naszym kraju występuje na całym jego obszarze tak naprawdę. Możemy go spotkać na różnego rodzaju pastwiskach, polach, miedzach, przydrożach, łąkach, nieużytkach, w naszych ogrodach nawet. Ma niewielkie wymagania glebowe, lubi miejsca suche, lubi miejsca słoneczne, chociaż kiedy rośnie w półcieniu też sobie radzi, ale w słońcu najobficiej kwitnie, te kwiaty są bardzo takie okazałe. Preferuje gleby przepuszczalne, umiarkowanie żyzne, o takim odczynie lekko alkalicznym lub zbliżonym do obojętnego, umiarkowanie wilgotne. Tak, on sobie nie jest wymagający, on sobie radzi naprawdę w takich, bym powiedziała, warunkach dosyć ekstremalnych. Krwawnik możemy również uprawiać w naszych ogrodach. Mamy wiele odmian ogrodowego krwawnika. Jest naprawdę przepiękny, jest piękną ozdobą. Chciałbym, żebyśmy się nie zatrzymywali przy tych krwawnikach ogrodowych, bo my się skupiamy na dziko rosnących roślinach leczniczych w naszej audycji. Także tutaj pozostaniemy właśnie przy tym naszym krwawniku dziko rosnącym, krwawniku pospolitym. Poza krwawnikiem pospolitym możemy też na terenie naszego kraju spotkać krwawnik kichawiec, czy też krwawnik wiązówkowaty. Te natomiast występują rzadko i sporadycznie. Tak naprawdę najbardziej popularny jest krwawnik pospolity i to na nim będziemy się skupiać. Jak wygląda krwawnik, jak go rozpoznać, żeby nie przejść obok niego obojętnie, bo tak jak już wspominam na początku, on jest traktowany jako chwast, nie jest urokliwy, jest niepozorny, więc możemy go po prostu zwyczajnie przeoczyć, a przeoczyć uważam go, że nie powinniśmy i warto na niego zwrócić uwagę. Od czego zaczniemy? Od tego, że krwawnik przede wszystkim jest rośliną wieloletnią, pochodzi z rodziny astrowatych, czyli z takiej samej rodziny chociażby jak rumianek, tak? Wytwarza liczne i rozbudowane korzenie w postaci kłączy i one rozrastają się dosyć płytko pod powierzchnią ziemi i z tychże właśnie kłączy wiosną wyrasta rozeta pierzastych liści, a potem długa, prosta, sztywna, dołem zdrewniała łodyga. Łodyga ta jest miękko owłosiona, o grubości tak około 3 mm, ma jasno zabarwiony rdzeń. Bardzo ładnie się prezentuje, jak sobie zerwiecie taki jeden okazały listek, to faktycznie bardzo urokliwy wygląda, przepięknie, jak takie drobniutkie, malutkie, zielone piórko. Łodyga dorasta do 80 cm, tak zostało przyjęte. Wysokość właśnie krwawnika mieści się w przedziale tak od 50 do 80, oczywiście centymetrów. To zależy od stanowiska, od gleby i tak dalej, od miejsca występowania. Łodyga rozgałęzia się przy wierzchołku, czyli jest jedna łodyżka od samego dołu, pojedyncza, sztywna, rozgałęzia się na samej górze, na wiele takich małych łodyżek i zakończona jest kwiatostanami w kształcie płaskich baldachogron złożonych z pojedynczych koszyczków o barwie przeważnie białej, tak? Bo kwiaty krwawnika mają barwę białą, tego dziko rosnącego oczywiście, krwawnika pospolitego, o którym rozmawiamy. Czasami zdarza się barwa taka lekko różowa, delikatnie on jest taki zaróżowiony. Krwawnik kwitnie od końca czerwca, a więc już niedługo będziemy mogli spotkać przepięknie kwitnący krwawnik, ale tak w pełni zaczyna kwitnąć w lipcu i kwitnie aż do października, więc tego czasu na zbiór krwawnika mamy bardzo dużo. Kwiaty krwawnika zapylane są przez muchówki. Krwawnik ma taki zapach specyficzny, bym powiedziała, to trudno jest przekazać, jaki on ma zapach, ale przez właśnie ilość tych olejków różnych eterycznych, których posiada, ma bardzo taki aromatyczny zapach, bym powiedziała, że średni. Właśnie przyjemny. Po tym też możemy go poznać. Liście krwawnika są ciemnozielone, są wąziutkie, podłużne, podwójnie lub potrójnie pierzaste. Na łodygach są rozmieszczone dość rzadko, a więc jak mamy łodyżkę, to te liście nie są tak osadzone gęsto, tylko faktycznie dużą część tej łodygi widać, a te liście są tak dosyć rzadko na niej rozmieszczone. Nie są gęsto osadzone. Liście są bardziej owłosione od dolnej powierzchni, na górnej słabo. No w ogólnym zarysie blaszka jest taka lancetowata. U liści odziomkowych osiąga ona tak do 4 cm szerokości, natomiast u liści łodygowych od 1 do 2 cm. Owocem krwawnika są spłaszczone niełupki, srebrzysto takie szare, wąsko oskrzydlone. Surowcem zielarskim krwawnika są kwiaty i liście, a więc tak naprawdę ta nadziemna część rośliny, zarówno kwiaty, jak i liście są surowcem zielarskim, który warto pozyskać. Jak go będziemy pozyskiwać za momencik, o tym powiem. Kochani, to tyle by było, jeżeli chodzi o taką krótką charakterystykę tej rośliny. Ja nie chciałabym się przy niej długo zatrzymywać, dlatego że też trudno jest tak naprawdę w tej formie, w której prowadzę tą audycję, Państwu o tym opowiedzieć. Najlepiej byłoby tak naprawdę pokazać, ale ja zachęcam Was do tego, kochani, żebyście się zaopatrzyli w różnego rodzaju takie przewodniki po tych dziko rosnących roślinach jadalnych. Można też zainstalować aplikację, która też rozpoznaje, że jak właśnie idziemy gdzieś na łąki, czy na skraj lasu i tak dalej, robimy zdjęcie danej roślinie i żeby się upewnić, czy to aby na pewno jest ta roślina, tak? Czy to jest krwawnik, czy to jest faktycznie skrzyp, czy to jest babka lancetowana i tak dalej, możemy właśnie to rozpoznać przez tą aplikację. Jest taka aplikacja, która rozpoznaje nam rośliny. Także można też na przykład zerwać taką roślinkę, jeżeli nie mamy pewności, udać się do jakiegoś zaprzyjaźnionego zielarza, czy też sklepu zielarskiego. Tam na pewno też są osoby, które są kompetentne i pomogą właśnie zweryfikować i stwierdzić, czy to jest na pewno ta roślinka. Dobrze, kochani, to idziemy dalej. Wiemy już o tym, że surowcem zielarskim krwawnika są kwiaty i liście. I w celu pozyskania tego surowca w terminie od czerwca do października ścinamy górne części pędów na wysokości 10 cm nad ziemią. Czyli zaczynamy 10 mniej więcej, tak na oko 10 cm od ziemi. Ścinamy najlepiej na jakimiś tam nożycami, zabieramy ze sobą, oczywiście już o tym niejednokrotnie wspominałam, i jakiś przewiewny, najlepiej kosz wiklinowy, i ścinamy 10 cm nad ziemią nasz krwawnik i umieszczamy go w naszym koszyku. Co robimy dalej? Oczywiście dalej wracamy z tym do domu, suszymy go w warunkach naturalnych, możemy go gdzieś w przewiewnym miejscu na jakimś czystym papierze, czy też jakimś materiale rozłożyć i w ten sposób suszyć. Oczywiście tak, aby nie był on narażony bezpośrednio na promienie słoneczne, albo możemy go też, fajnie się sprawdza to, powiązać w takie pęki i gdzieś właśnie też w takim miejscu przewiewnym sobie go suszyć. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 35 stopni. Wtedy on zachowuje wszelkie te właściwości prozdrowotne. Po wysuszeniu możemy ten susz tak rozdrobnić delikatnie, czy go pociąć, czy też przez jakieś sita. Zależy jak to lubi. Jeżeli ktoś chciałby taki drobny materiał, to przez sita. Jeżeli ktoś taki troszeczkę grubszy i nie będzie to przeszkadzać, to oczywiście wystarczy go w taki sposób właśnie czy pokruszyć, czy też pociąć. I przechowujemy go w suchych pojemnikach, w słoikach na przykład, wymytych, wysuszonych, dobrze zakręconych. Oczywiście w miejscu gdzieś tam zacienionym, w szafce, czy w jakiejś skrytce, żeby też nie był wystawiony na słońce, gdzieś nie stał na przykład na oknie. Dobrze, kochani, to teraz co zawiera krwawnik? Dlaczego jest tak wyjątkową rośliną, tak niesamowitą? Dlaczego ma tak szerokie spektrum działania i ma tak niesamowite właściwości, o których za momencik powiem, ale najpierw o tym właśnie, co on zawiera w swoim składzie. Krwawnik wykazuje takie wielokierunkowe działanie właśnie ze względu na swój bardzo, bardzo bogaty skład. No i do podstawowych związków czynnych należą tak. Po pierwsze olejki eteryczne, które wchodzą w jego skład. Są to po pierwsze kamfora, są to azuleny, borneol, cyneol. Bardzo krwawnik jest też bogaty, co się rzadko zdarza u roślin, albo może dość rzadko, nie bardzo rzadko, ale dość rzadko, jest bogaty w siarkę. Tak? A ta siarka wiemy, że też jest bardzo ważna dla naszego organizmu, dla skóry, dla włosów, dla paznokci. Garbniki, flawonoidy, cholinę, kwas askorbowy, witaminy, witaminę C, witaminę A, witaminę K, sole mineralne, szczególnie cynk i magnez, ale także żelazo. Kwasy, kwas salicylowy, kwas mrówkowy, kwas octowy. Ta kamfora, która występuje też w krwawniku, która ma takie silne działanie antyseptyczne, dezynfekujące, tak, to właśnie między innymi to, że ona jest w składzie krwawnika, powoduje to, że on ma takie właściwości bakteriobójcze, działa przeciwko różnego rodzaju stanom zapalnym, także jest wtedy właśnie wskazany przy leczeniu zakażeń skóry przez różnego rodzaju bakterie czy też grzyby. Już wiemy w takim razie, co takiego niezwykłego znajduje się w krwawniku, chociaż też domyślam się, że wielu z Państwa niewiele to mówi, ale to, co dla nas jest najważniejsze i najistotniejsze, to jest działanie krwawnika. Jakie jest jego działanie? Dzięki temu składowi, o którym przed momentem mówiłam, to działanie jest tak wyjątkowe. I to działanie jest przede wszystkim przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne, bakteriobójcze, rozkurczowe. To takie są cztery podstawowe działania krwawnika, ale to zastosowanie jego i to działanie jest bardzo, bardzo szerokie. Może zacznijmy od takiego może najmniej, bym powiedziała, ważnego, wartościowego, ale też potrzebnego, bo przez to też dostarczamy przecież te wszystkie składniki, które się znajdują w krwawniku, czyli jego zastosowanie w kuchni, bo nie wiem, czy wiecie, ale krwawnik jest po prostu przyprawą. Jest przyprawą, którą możemy stosować w kuchni. Tą przyprawą są młode liście. One mają taki gorzki, korzenny smak, więc samych ich jakby nie spożyjemy, kładąc powiedzmy tak na kanapkę jak sałatę, ale możemy w różny taki pomysłowy sposób przemycić ten krwawnik do naszej diety, do naszej kuchni, ten świeży krwawnik, świeże listki krwawnika. Może on być dodatkiem do zup, dodatkiem do sosów, może także być dodatkiem do sałatek. Teraz mamy czas letni, czas, gdzie tak naprawdę bazujemy w dużej mierze, nasza dieta bazuje na różnego rodzaju sałatkach. Możemy ten krwawnik właśnie tam zaaplikować, pokroić drobniutko do jakiejkolwiek sałatki Państwo to robicie. Dlaczego by tego nie zrobić? Nasz układ pokarmowy, nasz układ trawienny będzie nam niezwykle wdzięczny. Możemy też go zastosować jako dodatek do na przykład twaroszku, tak? Gdzieś tam dodajemy szczypiorek czy koperek, to drobniutko posiekamy te liście krwawnika. Czy na przykład robimy jakieś takie masełko, gdzieś do jakichś bagietek, masełko czosnkowe z różnymi przyprawami, możemy ten krwawnik tam również dodać. Dobrze, skoro jesteśmy już przy tym temacie, to może rozwiniemy go i przyjrzyjmy się, jaki wpływ krwawnik ma na nasz układ pokarmowy i na nasz układ trawienny. No więc przede wszystkim, kochani, usprawnia procesy trawienne. Pobudza wydzielanie żółci i soków trawiennych, a więc mówiąc najogólniej i najprościej, usprawnia i poprawia nasze trawienie. Przeciwdziała stanom zapalnym jelit. Ma także zbawienny wpływ na trzustkę. Powiem też odrobinę więcej, kiedy będziemy mówić o krwawniku, a nowotworach, tam też będzie właśnie uwaga zwrócona na trzustkę. Wiemy, że trzustka jest takim organem, który tak naprawdę, no jak zachoruje, to faktycznie ciężko z tego stanu chorobowego wyjść, a krwawnik tutaj naprawdę się sprawdza. Obniża poziom glukozy, a więc myślę, że też osoby, które mają problemy z cukrzycą, szczególnie z cukrzycą typu pierwszego, powinny się zaprzyjaźnić z krwawnikiem. Pomocny jest także przy braku apetytu. Jeśli ktoś nie ma apetytu, czy to są dzieci, czy też osoby starsze, to właśnie taka herbatka z krwawnika jak najbardziej działa rozkurczowo na nasz brzuch. Czyli on ogólnie działa rozkurczowo, nie tylko przy bólach menstruacyjnych, miesiączkowo, o których też będziemy za moment mówić, ale właśnie tych bólach związanych z chorobami jelit, różnego rodzaju skurcze jelit, które czasami się gdzieś pojawiają. Czasem tak faktycznie jest, że o, gdzieś tam skurczymy się, bo nas boli brzuch i mamy taki króciutki taki atak. No to właśnie nie sięgajmy od razu po syntetyczne tabletki, tylko zacznijmy właśnie od herbatki z krwawnika. Pomocny też jest przy zespole jelita drażliwego. Bardzo też dobrze sobie radzi z tym schorzeniem. Hamuje krwawienia wewnętrzne, czyli na przykład przy chorobie wrzodowej. Tak, bo czasem gdzieś tam się spotykamy, że ktoś właśnie cierpi na wrzody żołądka, jakieś takie pękające, to on właśnie też świetnie sobie radzi, bo hamuje to krwawienie wewnętrzne. Jest bardzo też skuteczny przy zaparciach. Tak, jeżeli poprawia nam trawienie, no to wiadomo, automatycznie też, jeżeli ktoś ma problem z zaparciami, to on też tutaj świetnie działa. Przy kolkach jelitowych, tak, na przykład u dzieci. Chociaż tutaj też radziłabym zaczerpnąć konsultację, jeżeli chodzi o dzieci, bo generalnie przyjmuje się, że krwawnik poleca się osobom dorosłym i dzieciom od 12 roku życia. Może bardziej faktycznie przy jakichś kolkach jelitowych gdzieś tutaj herbatka z koperku czy herbatka z rumianku, ale można zapytać lekarza prowadzącego, nie zaszkodzi, może akurat nie będzie tutaj to przeciwwskazaniem. Ma działanie regenerujące i oczyszczające wątrobę. Bardzo dobrze wpływa na naszą wątrobę. Naprawdę, wątroba nasza jest bardzo takim ważnym organem. Ona ma dość silne takie działanie regeneracyjne. Ona się szybko regeneruje, no ale sami wiemy, że jakby dzisiejszy sposób naszego odżywiania jest jaki jest. Bardzo dużo w pożywieniu mamy takiego pożywienia przetworzonego, takiego jedzenia przetworzonego, więc to wszystko też gdzieś odbija się i na naszych jelitach, i na naszej wątrobie, naszym układzie ogólnie pokarmowym, naszym układzie trawiennym, a jak ktoś kiedyś mądrze i pięknie i słusznie powiedział, że wszystko zaczyna się od jelit, jelita to drugi mózg, więc o ten układ pokarmowy, o te jelita należy zadbać, powinniśmy zadbać. Nawet zostało, kochani, przeprowadzone takie badanie na grupie ludzi z marskością wątroba, więc wiemy, że to już jest taki stan, no taki krytyczny, bym powiedziała, jeżeli chodzi o chorobę wątroby. No i faktycznie okazało się, że te osoby, które, ta grupa osób, która przez pół roku przyjmowała preparat z krwawnikiem, no wyleczyła tą wątrobę, poprawiła funkcję tej wątroby, więc naprawdę, jeżeli ktoś tutaj boryka się z problemami chorej wątroby albo źle funkcjonującej wątroby, to również sięgamy po krwawnik. Chroni też wątrobę przed toksycznymi substancjami. To już o czym mówiłam, czyli przed grzechami współczesnej diety tak naprawdę, tak? Też musimy bardzo na to uważać, co jemy, co dostarczamy właśnie do naszego układu trawiennego, no bo jesteśmy tym, czym jemy, a więc zwracajmy też na to uwagę. Tutaj w sposób szczególny Państwa uczulam, w sposób szczególny też uczulam młodych ludzi, młodzież, dzieci, bo tutaj myślę, że oni jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak ważne, żeby no w sposób nadmierny właśnie nie jeść różnego rodzaju fast foodów, które są tak dzisiaj popularne. Oni tego dzisiaj nie rozumieją, bo czują się, jeszcze są młodzi, czują się świetnie, ale to gdzieś tam na pewno w przyszłości niestety się odbije na zdrowiu, no każdego człowieka, nie tylko dzieci. Teraz, kochani, krwawnik, a nowotwory, też na podstawie badań, które udało mi się gdzieś tam znaleźć i mówiąc tak kolokwialnie, odkopać. To, co już wspominałam, właśnie trzustka. działa przeciwko nowotworowi trzustki i to zostało też właśnie potwierdzone w badaniach. Wiele tych badań jest też na zwierzętach, więc one, bo też cały czas te badania trwają, nie wszystkie badania zostały odbyte na ludziach, więc na pewno to działanie będzie trochę inne, ale faktycznie jeżeli ktoś ma problemy z trzustką, to tutaj krwawnik przychodzi nam na pomoc. Ale także dosyć świetnie sobie radzi właśnie z rakiem piersi i z rakiem szyjki i macicy. W ogóle krwawnik jest taką rośliną, która jest niezwykłym i prawdziwym takim przyjacielem kobiety i każda kobieta myślę, że powinna się zaprzyjaźnić z tą rośliną. Pomocny jest także krwawnik w różnego rodzaju takich chorobach autoimmunologicznych. No, wiemy, że te choroby autoimmunologiczne dziś są, można powiedzieć, taką plagą XXI wieku, więc tutaj jak najbardziej krwawnik też przychodzi z pomocą. Przychodzi też z pomocą w chorobach różnego rodzaju neurologicznych i świetnie też wypadły badania na grupie ludzi, która cierpiała na swargnienie rozsiane. To też jest taka choroba bardzo podstępna, która już wiele lat nie daje żadnych sygnałów, żadnych znaków i pojawia się, można powiedzieć, tak nagle, spada na wiele osób jak grom z jasnego nieba i tutaj też te badania zostały przeprowadzone na tych osobach, które zmagają się ze stwardnieniem i wypadły jak najbardziej pozytywnie. No więc jeżeli wspomniałam Państwu, że krwawnik jest przyjacielem kobiety, no to teraz króciutko, dlaczego faktycznie tak jest. Przetwory z krwawnika działają przede wszystkim łagodząco na bóle menstruacyjne, ale są także pomocnicze przy zaburzeniach miesiączkowych, tak? Jeżeli ktoś ma nieregularny cykl miesiączkowy, czy ma obfite miesiączki, albo z kolei ma skąpe miesiączki. Wszystkie te właśnie problemy kobiece świetnie reguluje, tak? Także nie należy się jakoś nastawiać, że bo on ma tak naprawdę hamuje krwawienie, więc on jest tylko dla tych kobiet, które mają gdzieś tam taką obfitą miesiączkę. Otóż nie, te panie, które w odwrotną stronę, on to również świetnie cały ten cykl menstruacyjny reguluje. Działa także wspomagająco przy problemach z przekrwieniem macicy oraz przeciwdziała powstawaniu torbieli, mięśniaków, przyczynia się do ich zmniejszenia albo też nawet do całkowitego zniknięcia. Łagodzi objawy przekwitania, a więc tak naprawdę jest przyjacielem kobiet w różnym wieku, tak? Tutaj przekrój wiekowy jest bardzo szeroki, bo od młodych kobiet właśnie, które też mają różnego rodzaju problemy menstruacyjne, czy też właśnie pojawiają się jakieś torbiele, mięśniaki, jakieś wzrosty, czy endometrioza, tutaj też sobie krwawnik z tym tematem świetnie radzi. Krwawnik też jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o działanie zewnętrzne, działanie na skórę. Działa bardzo regenerująco. Wspomniałam już Państwu o tym, że jest stosowane przy różnego rodzaju ranach, które się często też nie chcą goić. Na przykład osoby, które mają cukrzycę. Tutaj jest duży problem właśnie z gojeniem się ran. I tutaj właśnie różnego rodzaju maści czy wyciągi z krwawnika świetnie się sprawdzą. To właśnie w sytuacji on się sprawdza nie tylko takiego delikatnego podrażnienia czy też gojenia się ran, ale właśnie w tych sytuacjach takich, no bym powiedziała już poważnych, również świetnie się sprawdza i świetnie sobie z tym problemem radzi. Hamuje krwawienia, to też już Państwu o tym wspominałam, że właśnie kiedyś tak nasi dziadkowie, nasze babcie robiły, że sięgały od razu nie tam po jakiś plaster specjalny, się leciało do apteki, który coś tam powoduje, zabliźnie i tak dalej. Nie, po prostu się wychodziło do ogrodu i zrywało się listki krwawnika i się przykładało, może się miażdżyło, robiło z tego taką papkę i w ten sposób się działało. Kochani, człowiek wymyślił wszystkie te lekarstwa syntetyczne. Wiadomo, one są też potrzebne niejednokrotnie, wskazane, bo bez nich sobie nie poradzimy, ale jeśli tylko możemy, to naprawdę bazujmy na tych naturalnych roślinach, naturalnych środkach, naturalnych preparatach. Przyjaciel kobiety też dlatego, że świetnie działa na naszą skórę. Odmładza, regeneruje, świetnie też działa dla osób, które mają jakieś takie przekrwienia na skórze, popękane naczynka. Krwawnik zawiera witaminę K, więc ta witamina K właśnie tutaj do tego się przyczynia. Wyobraźcie sobie, że krwawnik nawet okazał się lepszy od kwasu glikolowego, który jest taki okrzyknięty w kosmetyce jako bardzo, bardzo skuteczny. A tutaj, proszę bardzo, krwawnik okazał się dużo, dużo lepszy w tej odnowie naszej skóry, tym zmniejszeniu, wyraźnym zmniejszeniu właśnie zmarszczek i por. Krwawnik możemy też sobie zastosować, kochani, do kąpieli. Możemy sobie zrobić taką relaksującą kąpiel. Jeśli czujemy się na przykład zmęczeni, dokuczają nam bóle stawów czy właśnie bóle miesiączkowe, to właśnie wypróbujmy sobie taką kąpiel z krwawnikiem i tak powiedzmy na 100 gram ziela krwawnika, 3 szklanki wody, zalewamy, pozostawiamy na całą noc, później rano zagotowujemy, przecedzamy i taki powstały napar właśnie dodajemy do kąpieli. Myślę, że warto zamiast różnego rodzaju też jakichś tam płynów o wątpliwym składzie, czy jakiś kul do kąpieli, czy innych rzeczy, właśnie zrobić sobie robić kąpiele naturalne z dodatkiem ziół, nie tylko krwawnika, bo możemy sobie dodać również na przykład skrzyp, który też świetnie działa. Także zachęcam Was do tego, żeby sobie zrobić takie domowe, ziołowe spa. Jeżeli chodzi o skórę, to krwawnik też jest bardzo pomocny przy cerze trądzikowej. On ma to właśnie działanie takie antyseptyczne, bakteriobójcze i on świetnie sobie właśnie radzi ze skórą trądzikową, także jeżeli ktoś ma z tym problem, to różnego rodzaju maści, kremy naturalne, najlepiej gdzieś tam wyszperać w internecie, poszukać, są różnego rodzaju takie zielarnie małe, domowe, które zajmują się takimi rzeczami, wytwarzają takie rzeczy i właśnie można się zaopatrzyć. Świetnie też sprawdza się właśnie przy skórze tłustej. Jak ktoś ma skórę tłustą, to też można sobie zrobić taki napar, po prostu zaparzyć sobie krwawnik w jakimś tam słoiczku, pozostawić go do ostygnięcia i później przelać sobie do jakiejś buteleczki z takim spryskiwaczem i można sobie po prostu tą twarz tak teraz, szczególnie w tym okresie letnim i ochładzać i ona będzie też fajnie, korzystnie wpływała na naszą skórę. Także naprawdę krwawnik jest dla każdego. To gojenie ran to jest, kochani, jedno, ale też jeszcze warto by było wspomnieć, że on świetnie też regeneruje tkankę łączną. Tak? Bo to nie tylko samo gojenie rana, tutaj tkanka łączna też jest właśnie regenerowana. No i błony śluzowe oczywiście, to tutaj tak samo. Te stany zapalne właśnie łagodzi, taka maść powiedzmy choć 5% zawartością krwawnika świetnie sobie poradzi. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o stany zapalne jamy ustnej na przykład, zmniejsza objawy zapalenia błony śluzowej, jamy ustnej, czyli jeżeli ktoś się zmaga z takim problemem albo na przykład z krwawieniem dziąseł, tak, to też jest bardzo, bardzo częsty problem, to też gdzieś tam są jakieś stany zapalne powstałe, to jak najbardziej właśnie naparzyć sobie krwawnik i płukać kilka razy dziennie właśnie usta, albo kupić taki też gotowy płyn z krwawnikiem, bo w taki też można się zaopatrzyć i płukać usta i gwarantuję Państwu, że na pewno problem się zmniejszy, jeżeli całkowicie nie ustąpi. Co jeszcze ważnego trzeba wspomnieć, należy wspomnieć, mówiąc o krwawniku. Myślę, że jeszcze to, że on też wspomaga nasz układ moczowy. Działa moczopędnie, czyli jednakże oczyszczająco, tak, czyli nie tylko czyści nasz układ krwionośny, nie tylko czyści krew, ale również tutaj układ moczowy. Tak samo. Pomocny jest także w łagodzeniu bólów stawów, tak? Także przy okazji, jak sobie zrobimy tą kąpiel taką relaksacyjną i odmładzającą kosmetyczną, to przy okazji będzie pomocny przy właśnie w łagodzeniu bólu stawów i różnych stanów zapalnych, które się pojawiają w naszych stawach. Warto też, tak jak już wspomniałam, zaopatrzyć się w taką maść z krwawnikiem. Można ją na przykład, jeżeli ktoś miałby ochotę czy ambicje, zrobić sobie samemu taką maść, to również zachęcam. Fajna rzecz, fajna sprawa. Oczywiście wcześniej należy upewnić się, że mamy do czynienia z krwawnikiem, żebyśmy nie pomylili tej roślinki z jakąś inną roślinką i wtedy, jak już jesteśmy pewni właśnie, że to jest krwawnik, że nie wywołuje u nas również reakcji alergicznych, tak? Na to też należy zwrócić uwagę, bo często jest też tak, że te osoby, które są gdzieś uczulone na rumianek, nie zawsze, ale czasami to się zdarza, że wtedy również są uczulone na krwawnik. To sobie też trzeba zrobić taką próbę alergiczną gdzieś na skórze, czy nic się nie dzieje. Taką maść naprawdę nie jest trudno zrobić, taki przepis możecie Państwo sobie znaleźć w internecie, można ją zrobić właśnie używając oleju kokosowego i świeżych kwiatów liści, krwawnika, rozdrobnionych, posiekanych, trzeba chwileczkę podgrzać, żeby i poczekać, aż te składniki się połączą. O odstawić i tak naprawdę mamy gotową maść. Pamiętajmy tylko, żeby odstawić ją na tak przynajmniej 12 godzin, tak, żeby te wszystkie składniki się ze sobą połączyły. Ale ja już tutaj nie będę Państwu podawać szczegółowego takiego przepisu. Odsyłam Państwa, bo to wszystko naprawdę możemy znaleźć w internecie. Kończąc, kochani, już powoli to opowiadanie o tej niezwykłej roślinie, to wchodzenie głębiej w właściwości tej rośliny, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, o której ja mam wrażenie, że my dzisiaj troszeczkę zapomnieliśmy. Natomiast mam na myśli tutaj pasożyty. Nie wiem, czy wiecie, ale krwawnik kiedyś był podawany zwierzętom właśnie na odrobaczenie. Tak, nie wiem, starsze osoby, które może są, pamiętają, które pochodzą z wiosek, pamiętają. Ja też osobiście sama coś takiego robiłam, że zbieraliśmy krwawnik i drobno siekaliśmy właśnie czy kaczkom, czy kurom i podawaliśmy do jedzenia. Mieszaliśmy to z jakąś tam, powiedzmy, kaszą i to był taki ich pokarm, który no, dawał im takiej witalności, bo można było zaobserwować, że z tych małych, takich często gdzieś tam takich niedogrzanych tych piskląt, naprawdę one się wzmacniały i wyrastały na zdrowe zwierzęta, ale nie tylko tym zwierzętom hodowlanym, innym również zwierzętom podawano krwawnik właśnie w celu usunięcia pasożytów. I chcę Wam zwrócić uwagę na pewną taką ważną rzecz, bo my często nie sprawdzamy tego tak naprawdę, co mamy w sobie, jakie pasożyty gdzieś tam w nas żyją, te pasożyty. Najlepiej byłoby usunąć, są niepożądane i one też są taką dużą szkodą dla naszego organizmu, takim niepożądanym mieszkańcem, który też przez wiele lat często nie daje żadnych objawów, więc tym bardziej zachęcam Was profilaktycznie nawet do spożywania krwawnika w różnej postaci, bo on właśnie świetnie działa i na choroby zakaźne i właśnie na pasożytnicze. I wyobraźcie sobie, że okazało się, że jest to też potwierdzone badaniami, że właśnie ekstrakt z krwawnika okazał się skuteczny w walce z tasiemcem bąblowcowym. To jest taki tasiemiec, który żyje jakby na zwierzętach, tak? Źródłem zakażenia są psy i koty, a więc wielu z nas ma w swoich domach psy i koty, więc tak naprawdę nie wiemy, czy nie jesteśmy nosicielami, czy gdzieś tam nie mieszka w nas taki tasiemiec, a tutaj krwawnik też świetnie sobie z tym problemem radzi. Nie wiem, czy jakiekolwiek inna roślina, inne zioło radzi sobie akurat z tym tasiemcem, ale typowo były właśnie te badania pod kątem tego tasiemca bąblowatego wykonywane i okazały się skuteczne. Też świetnie sobie krwawnik radzi z Helicobacter pyroli. To są takie bakterie, które powodują wrzody żołądka i tutaj też świetnie je zwalcza. A więc widzimy, jak szerokie, jak niesamowite spektrum działania ma ta mała, niepozorna roślina. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego i zachęcam do tego, aby właśnie skorzystać z tych darów natury, z tych skarbów natury, z tego wszystkiego, co zostało nam dane, a często tak naprawdę nie doceniamy. I dopiero kiedy pojawiają się jakieś problemy zdrowotne, to gdzieś zaczynamy szukać, perać. I dobrze, że tak jest. I właśnie kontynuujmy to, zgłębiajmy tą wiedzę, jeżeli chodzi o profilaktykę, ale jeżeli chodzi tu również o leczenie, tą wiedzę w zakresie ziołolecznictwa. Mamy teraz piękny, cudowny czas, miesiąc czerwiec. Naprawdę nasze łąki, nasze pola, polany, pastwiska obfitują w różnego rodzaju dobrodziejstwa. Korzystajmy z tych dobrodziejstw. Kiedy wybieramy się na spacery, nie sięgajmy tylko wzrokiem jakby na wysokości naszego wzroku, ale też spójrzmy czasem pod nogi, bo naprawdę pod naszymi nogami ściele się takie dobrodziejstwo, z którego no, grzechem by było nie skorzystać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za tak naprawdę cały ten czas, bo to już dzisiaj, tak jak wspomniałam na początku, dziewiąte nasze spotkanie. Mam nadzieję, że te audycje były dla Państwa zachętą, były dla Państwa inspiracją, że wielu z Państwa właśnie przydały się, pomogły, zachęciły do jeszcze większego takiego eksplorowania tej wiedzy. na temat dziko rosnących roślin jadalnych. Serdecznie Państwu dziękuję, bardzo gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam wszelkiego dobra, dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, radości, cudownego czasu wakacyjnego. Cieszmy się tym, co nas otacza, cieszmy się słońcem. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia.